Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z radością witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
I dzisiaj w tej naszej audycji podejmujemy temat akt małżeński, a spowiedź małżonków. Gościem naszym jest ojciec dr Ksawery Knoc, kapucyn, duszpasterz rodzin, rekolekcjonista małżeństw i redaktor naczelny strony www.szansaspotkania.net. To jest taka strona dla małżonków. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Drodzy Państwo, mamy dziś mówić o akcie małżeńskim w kontekście również spowiedzi małżonków. To nie znaczy, że należy te sfery łączyć, że to jest coś złego. Wręcz uważamy, że akt małżeński jest wspaniałym sposobem, drogą dla małżonków podążania ku Bogu. Zresztą tak małżeństwo jest jednym z powołań człowieka na drodze do Boga. No, z tym, że wiadomo, na każdej drodze są różne dziury i zasadzki, a cóż, grzech pierworodny naszych rodziców niestety na nas również ciąży. W związku z tym różnego rodzaju słabości i zranienia każdy z nas posiada. Ale nie powód, żeby jak człowiek się zrani, czy wpadnie w dołek, w nim tkwił. Wręcz przeciwnie, powinien jak najszybciej się z tego wygrzebać i radośnie podążać dalej ze swoim współmałżonkiem, tą drogą, którą Pan Bóg przewidział. Radośnie mówię, dlatego że jeżeli się wolę Bożą wypełnia, to człowiek ma radość w sercu i ma satysfakcję. Natomiast idąc wbrew woli Bożej, no niestety tej satysfakcji nie osiąga, najwyżej krótkotrwało. Ojciec dr Ksawery Knoc jest rekolekcjonistą. Właśnie skończył jedną serię, za chwilę zaczyna drugą serię rekolekcji, ale udało nam się z nim umówić właśnie na ten temat. Akt małżeński, a spowiedź małżonków. Prosimy bardzo.
No, tak się składa, że w Kościele no, trudno jest mówić o seksualności z ambony i też nie ma takich forum, żeby małżonkowie katolicy mogli o swojej seksualności mówić, a jedynym takim miejscem, gdzie o tym się mówi szczerze, jest konfesjonał. Ale tutaj rodzi się zawsze takie niebezpieczeństwo, że jak się tylko mówi w konfesjonale o swojej seksualności i w kontekście grzechów, to jakby taka narasta taka sugestia, że jest to sfera, którą jakoś się rozpoznaje i doświadcza właśnie w takim negatywnym aspekcie problemów, trudności, upadków, grzechów, poczucia winy. I właśnie dlatego, żeby może w taką pułapkę nie wpaść, to chciałbym parę rzeczy wyjaśnić, które mogą być dla małżonków bardzo cenne i przydatne, żeby jakoś w takiej szerszej perspektywie patrzyli na swoją seksualność. Także i w czasie sakramentu pojednania. No, sfera seksualna jest obszarem szczególnie delikatnym, szczególnie podatnym na wpływ otoczenia, plastycznym kształtowaniu. I dlatego przy jej udziale człowiek potrafi przeżywać wielkie szczęście, głęboką radość życia, aż do przeżycia spotkania z Panem Bogiem. Ale może także przeżywać wielkie cierpienie, poczucie winy, długotrwały psychiczny ból, emocjonalne zranienie. Im bardziej jakaś sfera jest bogata i dynamiczna, tym łatwiej może dać wielkie szczęście, jak i szybko ulec nieporządkowi. I właśnie dlatego, że widzimy taką specyfikę naszej seksualności, to właśnie szczególnie ją trzeba otoczyć bardzo rozumną troską, taką szczególną ochroną i miłością. Według tradycji chrześcijańskiej, nauki Kościoła, tutaj cytuję fragment takiego dokumentu jeszcze z lat 70. Persona humana, więc według tradycji chrześcijańskiej i nauki Kościoła oraz wskazań prawego rozumu, porządek moralny w dziedzinie seksualnej obejmuje dobra życia ludzkiego tak wielkiej wartości, iż wszelkie bezpośrednie naruszenie tego porządku jest obiektywnie przekroczeniem ciężkim. I tutaj proszę zwrócić uwagę na to, w jakim kierunku idzie motywacja, bo przekroczeniem ciężkim to nie jest w tym sensie, że popełnia się tutaj tylko grzechy ciężkie czy śmiertelne, tylko że właśnie dostrzega się tą wyjątkowość seksualności, która jest tak dynamiczna i może właśnie dać wielkie szczęście i radość, albo wielkie cierpienie i wielki ból. A czasami tak spotykamy się z ludźmi, którzy gdzieś tam w dzieciństwie ojczym dziewczynkę dotykał w intymne miejsca i no, wydawałoby się, że nic się takiego nie stało, a było to tak głęboka ingerencja w jej godność, że teraz, choć jest to już dorosła kobieta, przeżywa olbrzymie blokady seksualne, często takich problemów żona boi się powiedzieć mężowi, dopiero po kilku latach małżeństwa udaje jej się powiedzieć, co dopiero w tym momencie mąż sobie uświadamia, że dlaczego żona się tak zachowywała w wielu sytuacjach. Zaczyna ją rozumieć i dopiero jakoś otwiera się na nią, no, nie sądzi ją krzywdząco jak do tej pory. Ona też właśnie uzyskuje ulgę i od tego czasu dopiero małżeństwo tak całkiem inaczej funkcjonuje. Ale to jest właśnie taki przykład pokazujący, jakie to są szalenie ważne rzeczy i właśnie że jak je dostrzegamy, jak je widzimy, to właśnie dlatego rozumiemy, dlaczego tutaj jest zwrócenie uwagi, że jest to obiektywnie przekroczenie ciężkim. Ponieważ naprawdę można się w tej sferze bardzo łatwo zranić i można też zranić kogoś. Ale argumentacja jednak tutaj idzie w kierunku pokazania, że jest to dziedzina o wielkiej wartości i my musimy koniecznie dostrzec tą wielką wartość miłości małżeńskiej, wielką wartość pożycia seksualnego. Jeżeli tego nie dostrzeżemy, tego wymiaru, to nam się cała wrażliwość na grzech jakoś tak wypaczy i w ogóle jakby wejdziemy w taką pozorną troskę o sferę seksualną, ale jakby nie z miłości do niej, nie z wielkiego szacunku, nie z racji, że doświadczamy wielkiego szczęścia poprzez dzielenie się miłością w ten sposób, tylko z racji właśnie jakiegoś przesadnego doświadczenia grzechu, które w niczym nie pomaga małżeństwu, a często bardzo przeszkadza. I dlatego właśnie tak mi zależy, żebyście usłyszeli tą argumentację, która odwołuje się do wielkiej wartości. A więc trzeba by tak powiedzieć, że Kościół jakoś zachwyca się darem współżycia małżeńskiego, że jest to dar od samego Boga, że Kościół dostrzega w tym w spotkaniu małżonków obecność samego Boga. Czy jest to jakaś wielka tajemnica wiary i równocześnie tajemnica małżeństwa, powołania małżeńskiego, że także i w intymności małżonkowie spotykają się z Panem Bogiem. I takie piękne założenie musi mieć wpływ na interpretowanie grzechów małżeńskich. Więc celem drogi proponowanej małżonkom przez Kościół jest odkrycie wielkiej wartości aktu seksualnego, a nie odkrycie, że jest to sfera grzeszna, zła, jakoś negatywnie przeżywana. Więc ich bliskość ma pomagać im budować więź między nimi, przyczyniać się do rozwoju ich miłości, przybliżać do Boga. I teraz dlaczego jest tak ważne, żebyśmy zrozumieli tą perspektywę, czy z tej perspektywy dopiero patrzyli. I my może w Kościele często nieudolnie pokazujemy tą piękną perspektywę, ale to jest troszkę tak, jak dałbym takie porównanie, jak mama opiekuje się małym dzieckiem. Można by jej zarzucić, że jest jakaś represyjna, że nie pozwala dziecku biegać po drodze, ale po prostu doskonale wiemy, że gdyby mama nie była tak czuła, tak wrażliwa i tak nie zwracała uwagi na nie, to dziecko pewnie by zaraz na tej drodze zginęło, wpadło pod samochód. Może rzeczywiście są mamy, które są nadtroskliwe, przesadzają, ciągle się o dziecko boją i tak samo też i w Kościele czasami tak się niektórzy martwią, że można w sferze seksualnej przeżyć jakieś zranienie, że aż przesadnie się troszczą, wytwarzając wrażenie, że tu się może dziać coś bardzo niebezpiecznego, czy właśnie, że ta sfera jest taka ciągle narażona tylko na grzech, a nie na łaskę i na szczęście, na doświadczenie szczęścia, ale właśnie to są takie problemy, które nie wypływają z jakiegoś właśnie potępienia seksualności, tylko wypływają z wielkiej miłości, czy od Kościoła, z troski o szczęście małżeńskie. I teraz, jeżeli w tej perspektywie patrzymy się, to jeżeli dzieją się takie sytuacje, że pomimo troski o ład seksualny małżonkowie nie obserwują właśnie takich owoców jak coraz większa radość przeżywanej bliskości z Bogiem i radość ze spotkania ze sobą, a w zamian nasila się poczucie winy z powodu upadków na drodze do Boga. Pojawiają się zahamowania w ekspresji swojej seksualności. I to nawet w czasie współżycia seksualnego, gdy małżonkowie boją się do siebie przytulać, gdy z powodu trudności seksualnych prawie w ogóle nie przystępują do Komunii Świętej, to możemy być pewni, że małżonkowie źle zinterpretowali naukę Kościoła. Bo owocem troski o chrześcijańskie życie nie mogą być zamiast radości spotkania z Bogiem i wzmocnienia miłości między małżonkami. Lęk, oziębłość, stałe poczucie zagrożenia grzechem lub poczucie prawie nieustannego wpadania w grzechy ciężkie. Bo gdyby rozwijać taki kierunek w formacji katolickiej, to w którymś momencie trzeba by sformułować wniosek, że sakramentalne małżeństwo jest wyborem życia najbardziej zagrażającym zbawieniu. Bo przecież tylko w nim ludzie żyją w tak dużej bliskości, że są permanentnie narażeni na grzech śmiertelny. A przekazywanie ludziom informacji, że kontakt z kochaną osobą, współmałżonkiem oznacza nieustanne zagrożenie grzechem ciężkim, to jest teologicznym i moralnym absurdem. To jest jednym z większych grzechów przeciwko małżeństwu. Więc my oczywiście nie wyciągamy takich wniosków w praktyce, ale właśnie musimy uważać, żeby nie wpaść właśnie w ten kierunek myślenia, bo gdybyśmy właśnie tak logicznie myśleli, to zaczęłoby się właśnie małżeństwo jawić właśnie jako takie nieustanne zagrożenie. Więc nie można przeżywać małżeństwa, jeżeli ono jest sakramentem, jeżeli jest miejscem spotkania z Bogiem. Nie można przeżywać właśnie w taki sposób negatywny i trzeba uważać, żeby nie wpaść w taką pułapkę właśnie takiego negatywnego przeżywania. Właśnie to, że małżeństwo jest sakramentem, chroni nas przed takim sposobem myślenia. I teraz troszkę może takich bardziej szczegółowych spraw, na którymi warto się zastanowić, bo właśnie mówiąc o akcie małżeńskim w kontekście spowiedzi, w kontekście problemów seksualnych, w kontekście grzechów, ujawniają się tego typu tendencje, ale im się trzeba bardzo dokładnie przypatrzyć, bo może być tak, że grzechy seksualne doprowadzają do nieakceptacji własnej seksualności, własnego ciała. A co oznacza równocześnie brak akceptacji dla siebie samego. Poczucie winy z powodu popełnienia grzechu, lęk przed swoim ciałem, bo bardzo często właśnie jest taki związek, że kto ma jakieś problemy w sferze seksualnej, w którymś momencie zaczyna negować nie tylko zachowania grzeszne, ale zaczyna nie lubić swojego ciała, które mu takie trudności przysparza i tyle napięcia, tyle poczucia winy. I ta granica jest bardzo taka śliska, gdzie właśnie pojawia się coraz większy problem jakby z sobą samym, z moją naturą, która przecież jest stworzona przez Pana Boga i nie można myśleć, że moje ciało jest jakoś, jest jakieś grzeszne, bo tylko dlatego, że może mogą się łatwo zrodzić grzechy cielesne. Więc takie napięcie, jeżeli właśnie, czy żal z powodu popełnienia grzechu, jeżeli jeszcze właśnie zaczyna łączyć się z nieakceptacją siebie, swojego ciała, swojej seksualności, może rzeczywiście powodować silne napięcia psychiczne. A te napięcia muszą być w jakiś sposób rozładowane. Muszą znaleźć drogę wyjścia. A zapora pęka zawsze w miejscach najsłabiej zabezpieczonych. Jeżeli człowiek w sferze seksualnej czuje się słaby, to właśnie wtedy seksualność staje się sposobem uwolnienia się od lęku i osiągnięcia chwilowego uspokojenia. Pojawia się mechanizm błędnego koła. Nieakceptacja siebie rodzi grzechy, grzechy rodzą nieakceptację siebie. Lękowe powiększanie swojej subiektywnej odpowiedzialności nie pomaga w uzdrowieniu sfery seksualnej, ponieważ utrwala i pogłębia chore poczucie winy, na które sfera ta jest bardzo podatna. I dlatego właśnie jest wiele takich sytuacji, gdzie człowiek wydaje się, że bardzo troszczy się o swoją seksualność, bardzo ją przeżywa, może nawet bardzo często przystępować do spowiedzi właśnie z powodu grzechów seksualnych, ale zamiast poczucia uzdrowienia, poczucia doświadczenia miłości Pana Boga, przeżywa coraz większą jakby niemożność wyzwolenia się z grzechów, a więc jakby tak odkrywa, że ta Boża łaska wcale nie działa, bo co z tego, że chodzę często do spowiedzi, jak po paru dniach i tak upadnę, choć taką mam nadzieję, że to się już tym razem nie stanie. I równocześnie narasta poczucie jakiejś swojej beznadziejności. Jeżeli jeszcze ma się przekonanie, że się popełniło grzech ciężki, no to właściwie żyje się w takim przeświadczeniu, że jest nieustannie, całkowicie odchodzę od Pana Boga, nieustannie zrywam z Nim więź, więc czuję się jakoś potępiony. A jeżeli się tak czuje, no to tym bardziej nie akceptuje siebie, swojego ciała, swojej seksualności. Jak jej nie akceptuje, no to wtedy nie mogę znieść tego napięcia i pojawia się jakaś agresja wobec siebie, która znowu właśnie się rozładowuje poprzez seksualność, pogłębiając jeszcze ten stan. Więc to jest bardzo ważne, żeby dostrzec, że można wpaść w taką pułapkę, która jest bardzo niebezpieczna i jakoś szkodliwa i też wcale nie przynosi spodziewanych owoców. I dlatego jest tak bardzo ważne, żeby problemy seksualne oddramatyzować, żeby też nie łączyć, że zaraz każdy grzech w sferze seksualnej jest zaraz grzechem śmiertelnym, bo jeżeli się tak łączy, to na przykład pojawia się taki problem, że potem ponieważ małżeństwo ma problemy w sferze seksualnej i wiele małżeństw ma, można się zapytać, które nie ma, to nagle żona, która na przykład przestaje chodzić do Komunii Świętej, no bo jakoś im tam nie wyszło współżycie, no zaczyna mieć pretensje do męża, że nie tylko ją oddziela od Pana Boga, ale też w tym momencie, jeżeli przeżywa właśnie to oddalenie od Pana Boga, że ten mąż jest przyczyną, nie wiem, ciągłego życia właśnie w stanie grzechu i pozbawienia w ogóle łaski, to też narasta jakaś agresja i złość do niego, że on mi po prostu taką krzywdę robi. Zamiast jakoś sobie małżonkowie pomagać na jednak trudnej drodze do Pana Boga, gdzie po prostu problemy seksualne przecież się pojawiają i jakoś tam nawet można powiedzieć, że są nieuniknione, to po prostu mają coraz większą pretensję do siebie i więź małżeńska się rozrywa. Więc dlatego tak bardzo ważne jest oddramatyzować, czyli odpowiednio pomniejszyć u człowieka poczucie subiektywnej odpowiedzialności. Jest to konieczna w wielu przypadkach, szczególnie właśnie w takich, kiedy się pojawia tego typu spirala właśnie nakręcająca już poczucie winy w którymś momencie chore, aby grzesznik skoncentrowany na swoim grzechu mógł dostrzec coś znacznie bardziej ważnego. Mógł dostrzec, że to, co jest najważniejsze w jego życiu, to jest miłość Pana Boga skierowana do niego osobiście. I to znowu jest też jakaś taka, właśnie ten jakby owoc tej pułapki, że potem nie widzi się miłości Pana Boga, nie widzi się jakby całego swojego życia w jakimś szerszym kontekście, tylko widzi się problemy seksualne i one jakby urastają do takiego jakby jednego mojego problemu życiowego, co też nie pomaga w dojrzewaniu i też ostatecznie w odkryciu Pana Boga. No bo żeby człowiek też się z tych grzechów wyzwolił, to musi nauczyć się jakoś bardziej dojrzale żyć, bardziej, nie wiem, kochać swojego współmałżonka, bardziej sobie wzajemnie pomagać, jakoś cieszyć się swoim życiem, swoją miłością, małżeństwem, dziećmi, pracą, czyli po prostu dojrzewać. Im więcej będzie radości w jego życiu, też będzie większa szansa i też radości z tego, że Pan Bóg mnie kocha i przebacza mi moje grzechy i też nie patrzy się na mnie tak wcale surowo, no bo po prostu zna moją słabą naturę i ma dla mnie dużo cierpliwości, to z czasem też i problemy seksualne właśnie na takiej drodze się pomniejszają, czy nawet całkowicie rozwiązują.
Na pewno ojciec jeszcze o tym powie, ale jeżeli ktoś taki problem ma ze sobą i to nie potrafi go sam rozwiązać i dlatego jest konieczny kontakt właśnie ze spowiednikiem, który oddramatyzuje sytuację i pokaże drogi wyjścia i te wszystkie pozytywne aspekty, na które należy zwrócić uwagę. To tylko taka dygresja skierowana do słuchaczy, bo jeszcze ojciec nie skończył swojego wprowadzenia. Prosimy bardzo.
Może dla równowagi powiem teraz troszeczkę o takim odwrotnym procesie, który się też niekiedy pojawia. Można powiedzieć, jeżeli to co teraz mówiłem, można by nazwać spiralą narastającego poczucia winy, to co teraz chcę powiedzieć, można by nazwać spiralą usprawiedliwienia. Bo jest tak w naszym życiu, że my szukamy przyjemności i bardzo jej pragniemy i mamy takie wrażenie, że przyjemność jest jakąś taką wielką wartością, która nas jakoś uspokaja, sprawia, że nasze życie jest jakoś takie spokojne, właśnie szczęśliwe, można właśnie tak powiedzieć przyjemne. I to jest oczywiście prawdą, ale też trzeba dostrzec, że można tutaj wpaść w całkiem inną pułapkę, też jakoś niedostrzeżoną, ponieważ nie zawsze przyjemność daje nam takie otwarcie, o jakim mówię. I może, żeby jeszcze to dobrze wyjaśnić, to dam wam taki przykład, że na przykład są osoby starsze, które przeżywają dużo cierpienia i bólu. I te osoby zamykają się jakby w swoim ciele. Jak potem odwiedzamy taką osobę, rozmawiamy tylko o bólu, o cierpieniu, o chorobach, które przeżywa. Człowiek nie jest w stanie już z powodu cierpienia, którego ciężko mu znieść, nie jest w stanie jakoś otworzyć się na świat, dostrzegać różne rzeczy, które się w tym świecie dzieją, interesować się różnymi ważnymi społecznymi sprawami, tylko jest jakoś tak skoncentrowany na swoim ciele, na tym bólu, który doświadcza. No i oczywiście jako alternatywę widzi się właśnie tą przyjemność jako właśnie to życie szczęśliwe. Tak, to życie takie sensowne, to życie, które potrafi cieszyć nas i otwierać na różne wartości. Ale może być właśnie całkiem odwrotnie, że osoby, które koncentrują się na przyjemności, które jakoś zaspokajają się ciągle właśnie choćby w sferze seksualnej, poszukują nieustannie przyjemności dla niej samej, przestają tylko rozkoszować się przyjemnością, czy rozkoszując się tą przyjemnością, też jakby zabierają się do wycofania ze świata, że ta przyjemność ich tak pochłania, tak koncentruje, że się pojawiają jakby objawy właśnie takiej osoby schorowanej, starszej. Tylko nie związane z cierpieniem, tylko są związane z takim, właśnie z koncentracją tylko na seksualności i na przyjemności. I mamy takich ludzi, którzy potem nie umieją o niczym innym mówić, czy o niczym innym myśleć, tylko cały czas o seksualności. Są bardzo wąscy, bardzo jacyś tacy prymitywni w tych swoich zainteresowaniach, gdzie jeżeli no, nie potrafią jakoś, aż do tego stopnia, że nie potrafią się właśnie otworzyć na jakichś wartości, na świat, który ich otacza, myśleć o drugim człowieku, o miłości, o jego szczęściu, ponieważ wśliznęli się w swoje ciało, jakby wycofali się ze świata, stali się jakby samym ciałem. I to jest też jakieś wielkie nieszczęście, wielkie cierpienie, bo człowiek po prostu też się czuje, choć tobie możesz wcale z tego sprawy nie zdawać, jakiś taki zawężony właśnie do swojego ciała, właśnie żyjący poza wartościami, poza niezdolny do miłości, niezdolny do tworzenia szczęśliwego małżeństwa. I dlatego właśnie, żeby zobaczyć tą drugą stronę medalu, że my się możemy też tak, koncentrując się na przyjemności, wcale nie odkryć szczęścia i miłości właśnie w sferze seksualnej, ale się pogubić, zamknąć w sobie i po prostu wiele, wiele w życiu stracić. I to jest ta druga droga, która prowadzi do śmierci psychicznej człowieka, choć ma też jakby swój urok, czy swój taki miraż szczęścia. Tak samo jak ta poprzednia, też się wydaje, że jest jakaś taka bardzo ortodoksyjna w sensie katolickim, bo przecież jest dużo żalu, jest świadomość grzechu, jest częste przychodzenie do Pana Boga, a więc wydaje się, że jest też wiara, ale w rzeczywistości no, nie jest to, o co chodzi. To nie jest ta autentyczna duchowość chrześcijańska. Na naszej drodze życia jest bardzo wiele takich pułapek i jakoś no, ciężko je uniknąć, ale przynajmniej warto sobie zdawać sprawę z tego, żeby móc się jakoś no, właśnie lepiej spowiadać, czyli po prostu o wiele bardziej cieszyć się ze spotkania z Panem Bogiem, który daje mi siłę i nieustannie przebacza mi grzechy. I może jeszcze jeden taki wątek, bo zobaczcie, że to wszystko, co mówię, bardzo jakoś sprowadza się do pytania, jak mamy patrzeć się na moralność chrześcijańską. O co w tej moralności chrześcijańskiej chodzi? Czy chodzi o to, żeby widzieć coraz więcej grzechów i jakoś pogrążać się w smutku, że tak jest tutaj nam ciężko, że tyle grzechów popełniamy, że tak często popełniamy grzechy? Czy chodzi o to, żeby właśnie to nasze życie było coraz bardziej szczęśliwe, coraz bardziej przeżywane w jakiejś perspektywie obecności Pana Boga w moim życiu, które oczywiście jest grzeszne, pojawiają się problemy, pojawiają się grzechy, ale ta perspektywa miłości, obecności Pana Boga wcale nie niknie a mimo wszystko właśnie grzechów, które popełniamy, jest w nas wiele, wiele radości, wiele optymizmu i mamy poczucie, że to życie jest po prostu dobre i szczęśliwe. I tutaj chciałem dać takie porównanie do meczu. Proszę zobaczyć, że możemy na mecz w piłkę nożną popatrzeć od strony przepisów. No i mamy różne zakazy, prawda? Nie wolno faulować, nie wolno wybić piłki na aut. Nie wolno dotykać piłki ręką, czyli same zakazy. Restrykcyjne podejście do meczu, właściwie, które uciemięża człowieka. Można by mieć jakąś taką, przeżyć wolność, gdyby to boisko nie było takie wąskie, gdyby miało ileś tam hektarów, jak jakaś wielka łąka, wtedy nie byłoby żadnych ograniczeń. Każdy by tam do tej piłki dobiegł, na pewno by na aut nie wyleciała. By tych autów praktycznie nie było. Gdyby były większe bramki, a nie właśnie takie małe, no to też o wiele więcej goli by padało i zawodnicy by no, po prostu te gole strzelali. I to jest tak, prawda, że bardzo często, że jak jest słaby zawodnik i nie potrafi strzelić gola, no to zawsze ma pretensje, że bramka była za mała, no bo prawie, że wycelował, ale akurat nie trafił. A ci dobrzy zawodnicy, mistrzowie jakoś nie narzekają na akurat taką wielkość. Więc możemy podejść do nauki Kościoła, właśnie do moralności od takiej strony, że widzieć tylko jakby przeszkody, jakieś złe rozwiązania, dostrzegać tylko zasady, które nas ograniczają, ciągle nam coś nakazują, zabraniają. Ale przecież kto oglądał mecz w piłkę nożną, to przecież wie, że choć wszystkie te zasady są bardzo potrzebne, żeby to był mecz piłkę nożną, a nie jakaś wolna amerykanka, ale po prostu mecz w swojej istocie wcale nie polega na tych wszystkich zakazach, tylko jest wtedy dobry i ciekawy i pasjonujący, kiedy jest właśnie jest wspaniała gra, kiedy zawodnicy walczą, kiedy padają gole. I potem nawet jak na końcu meczu jest podana tabela, ile było fauli, ile było autów, ile było rogów, to nie ma to większego znaczenia, bo po prostu czujemy, że ten mecz pomimo różnych tam niedoskonałości był naprawdę wspaniałym i pięknym meczem. I tak jak w piłce nożnej chodzi o to, żeby właśnie rozegrać piękny, wspaniały mecz, tak samo i w moralności chrześcijańskiej chodzi o to, żeby małżonkowie w sposób piękny i wspaniały się kochali i przeżywali wielką radość i pasję i szczęście właśnie z uprawiania, można powiedzieć, tego sportu, jakim jest ich miłość i pożycie seksualne. A wcale nie o to, żeby cały czas tylko się koncentrowali na tym, co nie wolno. I przecież jak jest jakiś mistrz w piłce nożnej, Ronaldinho na przykład, to przecież zdajemy sobie sprawę, że on po prostu tą piłkę kocha, że nią naprawdę żyje. I nie myśli cały czas tylko o tym, że nie mogę kogoś sfaulować, nie mogę wybić piłki na aut. Po prostu zdarzają mu się pewnie i faule i nie zawsze uda mu się piłkę przechwycić i czasami mu od tej nogi odpadnie i poleci gdzieś tam na aut, ale nie robi z tego dramatu, nie upada, nie wiem, tam gdzieś na boisku, że mu piłka na aut wyszła, jak on przegrał potyczkę, ale jeszcze, prawda, bitwa jest do wygrania. I trzeba po prostu szybko grać i nie robić problemów, że akurat jakoś się nie jest akurat technicznie tak dobrze przygotowany. Bo i zawodnicy po prostu ćwiczą, uczą się i też mają prawo, nie wiem, dorastać do coraz lepszej gry, żeby stać się mistrzami. Taki mistrz jest takim, można powiedzieć, usposobieniem, symbolem właśnie dojrzałego chrześcijanina, świętego. Właśnie ktoś, kto kocha piłkę, ktoś, kto pasjonuje się, ktoś, kto nie myśli wcale, żeby specjalnie złośliwie faulować, ale po prostu, żeby pięknie grać i potrafi rzeczywiście pięknie grać i sprawić w nas zachwyt. I tak właśnie powinien wyglądać taki dojrzały chrześcijanin, który po prostu no kocha swoje życie, kocha małżeństwo, kocha też i pożycie seksualne, a że się zdarzają różne tam błędy, upadki, no to po prostu jest rzeczą całkowicie jakąś ludzką i naturalną, która wcale nie musi przeszkodzić pięknu meczu. I też zobaczcie, że nawet na boisku są różne stopnie kary, że za aut, no, traci się piłkę, jak jest jakiś faul nieumyślny, to nawet jest prawo korzyści, jak jest jakiś, czy dostaje się żółtą kartkę, która no nie jest jeszcze jakąś tam tragedią. Nie jest tak, że zaraz, prawda, za wszystko są grzechy ciężkie, czerwona kartka i trzeba schodzić z boiska. Jakby tak było, to by po 20 minutach połowę zawodników już nie grało. I tak samo jest i w kościele, że sędzia odgwizduje różne faule, ale to przecież no nie znaczy, że no trzeba uważać, jest jakieś zdyscyplinowanie zawodników, ale to nie znaczy, że trzeba, nie wiem, przerwać grę, czy że po prostu ten mecz nie może być w ostatecznym rozrachunku naprawdę piękny i wspaniały. I więc to jest po prostu bardzo ważne, żeby sobie tutaj takie porównania jakoś przemyśleć, bo one po prostu pomagają nam jakoś się znaleźć. I jeszcze chciałbym tak jeszcze z drugiej strony popatrzeć na mecz od strony sędziego. No może być, i to akurat nam bardzo pomaga zrozumieć też kwestię sakramentu pojednania. Bo może być sędzia, który pozwala zawodnikom grać, owszem, pilnuje dyscyplinę, żeby w pewnych ramach grali, żeby wiedzieli, kto tutaj na boisku rządzi, żeby tam no, przestrzegali zasad, i potrzebna jest jakaś, prawda, zdecydowana ręka, ale zawodnicy doskonale czują, że jak sędzia jest za grą, że chce, żeby rzeczywiście zawodnicy grali, żeby się wykazywali, no to oni potrafią grać ostro, skutecznie, nie boją się, że za jakiekolwiek przewinienie zostaną odgwizdani, że dostaną żółtą czy czerwoną kartkę. A czasami się zdarza taki sędzia, który no, od razu karze za wszystko. No i zawodnicy bardzo szybko odkrywają, że mi się to nie opłaca, bo jeszcze mają tam inne mecze do rozegrania, więc przestają grać i praktycznie nie grają. Gra jest taka mało pasjonująca, nie ma żadnych akcji ostrych, nie ma pasji w tej grze. Jakoś tą piłkę sobie podają. Dla nas mecz jest nudny i nieciekawy. Można powiedzieć taki oziębły. I to jest, nie jest żaden ideał grania, ale ono się, taka gra się pojawia, gdy człowiek jest jakoś przestraszony, że gdy jeżeli zacznie grać porządnie i rozgrzeje się i rzeczywiście zaangażuje tą grę, to będzie ukarany. I dlatego tak samo jest bardzo ważne właśnie, żeby jakoś widzieć te najważniejsze zasady z etyki seksualnej, nie popaść właśnie w taką pułapkę, czy żeby też księża nie byli nadmiernie rygorystyczni, bo zamiast po prostu szczęścia małżeńskiego i radosnego pożycia seksualnego pojawiają się małżeństwa oziębłe, zalęknione, dostrzegające wszędzie grzech. I w tym momencie ta gra jest po prostu mało ciekawa, brzydka, czy jej po prostu nawet nie ma, no bo jak lepiej czasami, jak mam zgrzeszyć, a nigdy nie wiadomo, kiedy ten grzech się pojawi w wspólnym łożu, no to lepiej w ogóle, prawda, nie grać, niż się narazić na grzech. No i nie o to naprawdę chodzi i jest to jakieś tam wypaczenie idei po prostu naszego, no piękna życia chrześcijańskiego i piękna powołania małżeńskiego.
Wprowadził nas w zagadnienie dotyczące aktu małżeńskiego i spowiedzi małżonków ojciec dr Ksawery Knoc. Piękne porównania i bardzo, że tak powiem, mądre wnioski i jakieś rady i sugestie. Natomiast ja jestem zobowiązany jednak, żeby pewne szczegóły podać, bo to tak okrągło dosyć, ojciec tutaj mówił. Więc kiedy akt małżeński jest prawidłowy? Kiedy jest poszanowana godność osoby ludzkiej? młodzież pasjonuje się pozycjami, jakieś tam takie historie. Forma współżycia ma być po prostu zaakceptowana przez obydwojga małżonków, czyli po prostu jest konieczność dialogu również na ten temat. To nie można w milczeniu pomijać milczeniem tych spraw, no bo dziedzina, o której nie rozmawiamy, nie rozwija się. No po to człowiek ma, jest, posiada dar mowy, żeby rozmawiać. Więc poszanowanie godności nawzajem swojej. Dalej, podczas aktu małżeńskiego normalną sytuacją jest, że jest wytrysk nasienia. Nasienie ma być złożone w drogach rodnych. Znaczy, to jest taka intencja, którą powinniśmy jako małżonkowie mieć. By nie stawiać właśnie Bogu przeszkody w obdarowaniu naszego małżeństwa dzieckiem. Oczywiście, to nie znaczy, że intencjonalnie każdy akt małżeński ma być płodny, bo to jest zupełnie inna sprawa, rozpoznawanie płodności i można zupełnie dobrze obejść się bez antykoncepcji, bo współczesne, a nawet powiedzmy nasze małżeństwo już w tej chwili do 40 lat dobija. 40 lat temu już były na tyle dokładne metody rozpoznawania płodności, że nie mieliśmy z tym żadnego problemu, żeby określić okresy płodne i niepłodne, kiedy akurat jest możliwość poczęcia dziecka, kiedy nie. Decyzja współżycia należy oczywiście do małżonków, ale jeżeli już podejmujemy współżycie, no to Bóg jako stwórca, jako ojciec jest obecny zawsze w naszym małżeństwie, ale chyba najbardziej wtedy jako dawca życia, właśnie kiedy jesteśmy ze sobą tak blisko zjednoczeni. Więc w tym momencie wyganianie Pana Boga ze swojej sypialni jest jakimś wielkim niezrozumieniem tej sytuacji, w której Bóg nas widzi na wspólnej drodze do nieba. I małżeństwo, i wszystkie, powiedzmy, atrybuty, które ono ze sobą niesie, powinny być podporządkowane tej Bożej wizji, a nie jakiejś innej. No bo wtedy po prostu unieszczęśliwiamy i siebie, i tego drugiego. Prawda, ojcze?
Więc właśnie, żeby to odkryć ten Boży plan, tą wizję, że dopóki my tego nie zrobimy, dopóki nie odkryjemy, że też Pan Bóg tutaj jest zainteresowany naszym szczęściem i miłością, no to można powiedzieć, lepiej się za grzechy nie zabieraj, bo wtedy to jakby odwrotnie zaczynamy od grzechów, a nie od tego szczęścia, które Pan Bóg chce dla małżonków.
Tak. No, wydaje się, że możemy zaprosić naszych słuchaczy w tej chwili do podzielenia się swoim doświadczeniem w tej dziedzinie.
Telefon dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56 kierunkowy 056 i telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 655 23 66 kierunkowy 00 48 56.
Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców poruszamy temat akt małżeński, a spowiedź małżonków. Naszym gościem jest ojciec dr Ksawery Knoc, który jedne rekolekcje skończył, od wtorku będzie prowadził kolejne i w tych rekolekcjach będzie wspomagać go para moderatorska. Państwo Aleksandra i Janusz Prócnalowie, którzy również są tutaj obecni z nami w studiu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I drodzy Państwo, odbieramy telefony.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bogusław z Warszawy.
Prosimy bardzo, witamy Pana.
Ja owdowiałem 2 lata temu. Moja żona była wspaniałym człowiekiem. Zostawiła mi syna. Jak zawsze mówiła, owoc wielkiej miłości. Ja może nie zawsze potrafiłem sprostać sytuacji, ponieważ żona kilka lat po zawarciu naszego związku zapadła na bardzo ciężką, uciążliwą i bolesną chorobę, mianowicie na reumatoidalne zapalenie stawów. Zmarła 2 lata temu na raka piersi z przerzutami i jestem wdowcem teraz. Nie myślę raczej o związku nowym jakimś, bo już mam lat 68. Nie wykluczam tego też, ale muszę powiedzieć, że to, co zostawiła po sobie w moim życiu, to są jakieś naprawdę wielkie wartości. Ja ciągle tylko widzę, że nie potrafiłem sprostać sytuacji, mimo tego, że mam wykształcenie medyczne. No, to się nazywa zespołem wypalenia, po prostu przyzwyczajenie do sytuacji, gdzie stale są dolegliwości, stale są kłopoty, stale są bóle i różne inne przykre dolegliwości. Za bardzo się do tego przyzwyczaiłem przez stan terminalny żony. Musiałem zrezygnować z pracy pod koniec jej życia i przez te 2 lata właściwie jestem w fazie wydobywania się z depresji. Po prostu zdałem sobie sprawę, że ja bez niej nie potrafię żyć. A przed jej zejściem zdawało się, że będzie odwrotnie, że to dla mnie będzie wyzwolenie. No, okazuje się, że nawet człowiek, powiedzmy sobie tak, oszczędny w uczuciach jak ja, żona mi to wielokrotnie wrzucała, że jestem chłodnym dosyć człowiekiem, to jednak okazuje się, że odejście jest podkreśleniem tego, że to, co było, było wielką wartością. Syn ma lat 30. Jest, ja nie wiem, jakiej on jest orientacji religijnej, bo on czasami mówi dziwne rzeczy. On mówi, że w górach się czuje Pana Boga, zdaje się, że na co dzień go nie czuje, bo on się uwikłał w biznes. No musi z konieczności brać udział w tej gonitwie szczurów, jak to się mówi, ale zdaje mi się, że robi to uczciwie i ja go nie potępiam. I muszę powiedzieć, że gdyby nie to, że mieliśmy bardzo mądrego kapłana, który nas wprowadzał w ten stan małżeński, kiedy ja się deklarowałem jeszcze jako agnostyk i warunkiem było nie hamowanie, nie przeszkadzanie w religijnym rozwoju rodziny, jestem z powrotem na łonie Kościoła od 2 lat. No, niemniej jednak właśnie ciągle szukam tych swoich win, które popełniłem, i muszę powiedzieć, że przez pryzmat tego, co zawiniłem w stosunku do żony, to ja dostrzegłem również wielkie błędy, jakie popełniłem w stosunku do ludzi w ogóle. Właśnie to, co jest najtrudniejsze, wyjście do człowieka z pełną empatią, zrozumieniem jego potrzeb, jego sytuacji, jego trudności. I dzięki temu, że przeszedłem przez taką szkołę, teraz zdaje mi się, że zaczynam dobrze terminować w następnej szkole. Otóż moja matka ma 91 lat, zapada już w starszą prostrację z zaburzeniami pamięci i ja potrafię, chociaż na początku jako człowiek depresyjny się bałem o kontaktu z matką, bo mi się wydawało, że to, że na mnie wpłynie, ja potrafię teraz rozumieć ją, potrafię odebrać zupełnie spokojnie jej objawy pewne zniecierpliwienia, które czasami nieprecyzyjnie wyrażona, na przykład, że ją coś boli, zanim znajdzie właściwe słowo, to mówi o różnych dziwnych rzeczach. I to było małżeństwo, które trwało 29 lat, było dla mnie szkołą podejścia pod tę sytuację, która jest aktualnie, która dla mnie jest bardzo trudna.
Tak, panie Bogusławie.
I muszę powiedzieć, że gdyby nie to małżeństwo, gdyby nie cierpienia mojej żony, gdyby nie moja ekspiacja, gdyby nie pewnego rodzaju konstruktywne podejście ze strony kapłanów, spowiedników, powiedzmy, szczególnie wspominam dobrze jednego, który mnie obrugał parę razy, to ja może bym nie sprostał tej sytuacji dzisiejszej.
Dziękujemy, panie Bogusławie. Może pozwoli pan, by ojciec coś powiedział.
Ja i tak słucham, oczywiście zamieniam się w słuch.
Więc jak tak pana słucham, to jakoś uświadamiam sobie, że każde życie, każde małżeństwo jest jakąś bardzo indywidualną drogą, którą nas Pan Bóg prowadzi do siebie. I nie było to pana małżeństwo łatwe, choćby z powodu właśnie choroby żony, ale właśnie w tym związku nauczył się pan kochać. I to, co pan teraz mówi na koniec, że to na pewno przez wiele lat było dla pana trudne, czy pan nawet jakoś obojętniał na to cierpienie żony, może sobie już nie radził z jej narzekaniem, czy z jej cierpieniem. Ale po prostu w tym wszystkim się coś też w panu bardzo, bardzo ważnego działo i dlatego potrafi pan teraz już, można powiedzieć, na końcu waszej drogi życia, po jej śmierci, potrafi pan dostrzec, że to małżeństwo miało wielką wartość, że pan tego małżeństwa nie żałuje, że ono było panu bardzo potrzebne, żeby pan nauczył się kochać innych, i żeby pan spotkał się z Panem Bogiem. I nie, no tak to nasze życie wygląda, że się te rzeczy dzieją bardzo powoli, ale one się dzieją, a ważne jest, jak my potem na końcu dopiero patrzymy w perspektywie, czy to nasze życie żałujemy, czy nie żałujemy. Zawsze można znaleźć jakieś grzechy i za coś żałować, ale właśnie, żeby odkryć, ile było dobra, ile piękna, ile łaski Bożej w tym doświadczeniu.
I za to potrafi dziękować.
I za to po prostu czas podziękować.
Dziękujemy panu bardzo. Słuchamy Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy?
Moje imię Maria. Dzwonię z diecezji lubelskiej. Chciałabym tak w kilku zdaniach włączyć się do audycji.
No proszę mi bardzo.
Pani na antenie.
Wspaniały temat dla małżonków. My z mężem jesteśmy małżeństwem od 85 roku, więc ten staż już jest znaczny za nami. Mamy trójkę dzieci, którymi nas Pan Bóg obdarzył. I chciałabym tak podzielić się, jak przeżywamy naszą tę więź intymną. Tak naprawdę to dzwonię po to, aby podziękować mojemu mężowi za to, że jako młody, 24-letni mężczyzna, wtedy mój narzeczony, powiedział, że antykoncepcja, czy mechaniczna, czy chemiczna, jest takim złem, że on nie wyobraża sobie sytuacji, w której osoba, którą on kocha, mogłaby w jakiś sposób być czy skłaniana, czy zmuszana, czy używać, czy stosować w ogóle antykoncepcję, że już na kursach małżeńskich, do których podeszliśmy bardzo poważnie, poznaliśmy metody naturalne już tak bliżej. Zainteresowaliśmy się tym na kilka miesięcy przed ślubem w wielkich szczegółach, po to, aby zobaczyć, jakie daje to małżonkom możliwości. I okazało się, że jest to wielka szansa na sukces. I tak podjęliśmy nasze życie intymne, korzystając z metody objawowo-termicznej. I rzeczywiście czasem było trudno. Byliśmy młodzi, nie chcieliśmy tak od razu poczęcia dzieci, ale też nie chcieliśmy, aby w jakiś sposób łamać Boże prawa w tym względzie. I czekanie czasem było trudne. Czasem było tak, że pojawiała się jakaś sytuacja niewłaściwa, że było jakieś zgorzknienie i rozdrażnienie. Ale jaka była na to metoda? Po prostu wspólna modlitwa. I myślę, że to, że należymy do Kościoła katolickiego, jest tak wielkim darem dla nas. Jest to taka sytuacja, że czerpiemy ogromną siłę z sakramentów. Jeśli upadki się zdarzały, te faule, o których ojciec mówił, to też po takiej żółtej kartce mogliśmy na nowo wchodzić na boisko i rozgrywać nasze życie. I chciałabym powiedzieć o takiej jednej rzeczy. Myślę, że mąż śmieje się pewnie z tego, że ja to jeszcze pamiętam, ale była taka sytuacja, kiedy pomyśleliśmy sobie, że spróbujemy w ramach ciekawostki zastosować prezerwatywę. Nie w tym celu, żeby zapobiec poczęciu dziecka, bo podejmowaliśmy współżycie w okresie niepłodnym, ale żeby zobaczyć, jak to jest. Tyle ludzi się tym fascynuje, cała prasa o tym trąbi, każda reklama. I pomyśleliśmy, że zobaczymy, jak to jest. I kochani, mąż kupił tą prezerwatywę i naprawdę nie mieliśmy, tak otworzyliśmy to opakowanie, popatrzyliśmy, jakie to jest żenujące. To jest tworzywo, które miałoby w jakikolwiek sposób być obecne w tym wspaniałym przeżyciu. Nie wyobrażaliśmy sobie oboje, zaczęliśmy się z tego po prostu tak śmiać. Mąż wyszedł, wyniósł to do kosza i po prostu nawet nie mieliśmy ochoty. Dla nas to było, myśmy się pokładali ze śmiechu, że coś tak żenującego mogą małżonkowie stosować w tak niezwykłej rzeczy. Dzisiaj po tych 20 paru latach małżeństwa wprowadziliśmy jeszcze jedną niezwykłą rzecz. Po okresie płodności, gdy chcemy rozpocząć współżycie, a po trójce dzieci, no i takie zdrowotne są sprawy, że nie chcielibyśmy kolejnego poczęcia, podejmujemy pożycie w okresie niepłodnym i rozpoczynamy je modlitwą. Po prostu ta cała radość, którą przeżywamy, ta niesamowita więź i bliskość, prosimy Pana Boga, aby przyjął to jako nasze podziękowanie dla Niego. No bo jest to rzeczywisty raj na ziemi. I doświadczamy przeżyć naprawdę niezwykłych. Świat jest bardzo kolorowy wtedy i radosny. I po prostu jest to też zasługa nie tylko nasza. Myślę, że jest to wielki dar tej łaski wiary, którą mamy. I też wielki dar wspólnoty, bo należymy do domowego kościoła. I czasem dzieliliśmy się naszymi trudnościami także w tym względzie. I ten mur modlitwy czujemy, że tak powiem, na plecach. Też modlimy się za inne pary, które przeżywają trudności. Natomiast chcę też powiedzieć, że niekoniecznie trzeba należeć do domowego kościoła, aby żyć zgodnie z prawda, Bożymi przykazaniami także we względzie więzi intymnych, ale chcę tylko powiedzieć, że jest dużo łatwiej. I chciałabym tutaj bardzo podziękować mojemu mężowi, Pawłowi, za jego bardzo męską, bardzo odpowiedzialną postawę. Stuprocentowy mężczyzna, który sprawdza się w tych sytuacjach, kiedy trzeba być twardym, nieugiętym i powiedzieć: poczekamy. A potem powiedzieć: Boże, dzięki Ci za to, czym nas obdarzasz, i chwała Pan.
Pani Mario, halo?
Tak, tak.
Jeżeli można spytać, 27 lat małżeństwa, jak pani mówiła.
Tak.
I młodzi ludzie uważają, że trwanie w jednym związku z tą samą osobą w końcu się zrutynizuje i znudzi. Czy państwo znudziliście się sobie nawzajem, czy nadal jest to wielką radością każde zbliżenie
dla was? Myślę, że można się chyba znudzić sobą tylko wtedy, gdy tak przedmiotowo traktuje się drugą osobę. Myślę, że wtedy jest to taka pułapka, w którą pakują się młodzi ludzie. Natomiast dla nas, może ktoś mi nie uwierzyć, ale dla nas zawsze jest to pierwszy raz. Może ktoś powie, że opowiadam żarty tutaj, ale naprawdę nie. Dla nas zawsze jest to pierwszy raz. Myślę, że jest to po prostu taka nagroda, którą Pan Bóg daje. Nie jest to na naszą zasługą, ale że jest to taka łaska, którą Pan Bóg obdarza za tę naszą próbę wierności Jemu. Bo są próby, bo to nie zawsze się udaje. Tak jak mówiłam, żółte kartki nam się zdarzają, ale bardzo rzadko, nie w jakichś bardzo poważnych sytuacjach, ale nie ma możliwości znudzenia się sobą. Mój mąż jest bardzo atrakcyjny, bardzo czekam na tę bliskość. On też zawsze widzę, że nie podchodzi do naszego współżycia jako do czegoś, co on bierze. Tylko on mnie chce obdarować i ja to czuję. Jego wielkie staranie o to, żebym ja była uszczęśliwiona. To nie jest mężczyzna, który przychodzi, aby coś dla siebie wziąć. I myślę, że gdyby takim był, to pewnie nosiłabym spirale albo łykała tabletki antykoncepcyjne. Natomiast to męża była decyzja od początku, że nigdy nic takiego się w naszym małżeństwie nie pojawi.
Dziękujemy pani Marii za wspaniałe świadectwo. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Spotykam coraz więcej małżeństw, które właśnie mają takie doświadczenie życia, że słuchając Pana Boga na tej drodze, jaką Kościół proponuje, odkrywają naprawdę pasjonujący, szczęśliwy seks, że to jest coś głębokiego, niesamowitego, że to w tym wszystkim jest jakieś doświadczenie Boga i jakiejś wielkiej głębi, jakiegoś takiego ożywczego ducha właśnie, który sprawia, że ciało drugiej osoby się nie nudzi. I bym tak właśnie powiedział, że wyłania się taki nurt w kościele naszym właśnie małżeństw, które są no, zafascynowane swoim pożyciem seksualnym, swoją miłością. I że te małżeństwa mają bardzo wiele do powiedzenia tym zblazowanym małżeństwom, które ciągle mówią o postępowości, o nowoczesności, o najnowocześniejszych tam środkach antykoncepcyjnych, a są po prostu tak nieciekawe, tak smutne i tak zblazowane, ich pożycie seksualne jest tak płytkie, że naprawdę nie ma w ogóle im co zazdrościć.
Pan Janusz?
Ja w tej wypowiedzi pani Marii tutaj zwróciłem uwagę na jeden aspekt, o którym wspomniała. Wspomniała o wspólnocie, w której trwa z mężem, i o modlitwie wspólnoty za ich małżeństwo. W ogóle ja myślę, że generalnie trudno jest samemu. małżeństwo, jeśli zostawi sam sobie sprawę swojego małżeństwa, swojego współżycia, swojego trwania w małżeństwie, wierności i tak dalej, jest w zasadzie skazany na porażkę w większości przypadków. Ważne jest być w jakiejś wspólnocie, wspomagać się nawzajem, pracować nad swoim małżeństwem. Ostatnio się pojawiło sporo ciekawych książek, naprawdę takich w duchu katolickim napisanych, choćby tutaj ukłon w stronę ojca Knoca, wspaniała książka Akt małżeński, szansa spotkania z Bogiem i współmałżonkiem, czy też czytałem niedawno taką książkę Radość kochania. Wspaniała książka, która porównuje, proszę naprawdę się nie bulwersować, porównuje współżycie małżeńskie z mszą świętą. Te wszystkie kolejne etapy, które powinny, takie prawdziwe pożycie małżeńskie powinno posiadać, można porównać z mszą świętą. Są obrzędy wstępne, jest spowiedź, przeproszenie się nawzajem, jest liturgia słowa, która zwłaszcza kobietom jest potrzebna, bo mężczyźni często nie zwracają uwagi na takie rzeczy. Mężczyźni są w ogóle... W tej samej książce spotkałem takie porównanie. Mężczyzna jest jak portfel, a kobieta jest jak torebka. U mężczyzny wszystko jest w poszczególnych przegródkach, a u kobiety wszystko jest razem w torebce, tak jak w tamskiej torebce, jest wszystko. I jedno wpływa na drugie, a u mężczyzny jest posegregowane i jedna przegródka nie ma wpływu na drugą. To jest straszne w sumie dla mężczyzny, bo bardzo łatwo prowadzi do różnego rodzaju wypaczeń. Bo daleko idącym porównaniu może być w sąsiedniej przegródce może być żona i kochanka. Może być praca i moralność. W pracy, że tak powiem, wszystkie chwyty dopuszczalne, żeby osiągnąć sukces. A moralność mówi coś innego. Ale to jest w sąsiednich przegródkach. U kobiety jedna sprawa wpływa na drugą. I właśnie tak myślę, że praca nad małżeństwem, trwanie w jakiejś wspólnocie, pomaganie sobie nawzajem, rozmowy, chociaż trudno o tym się mówi, bo wiele osób nie potrafi, nie potrafimy o tym rozmawiać. Myślę, że to dopiero w ostatnich czasach tak troszeczkę ruszyło, że zaczyna się o tym śmiało i odważnie mówić.
Ale też właśnie zależy jak. I dlatego ten temat poruszamy w Radiu Maryja, żeby mówić o tym dobrze, tak jak należy, a nie prześmiewczo, czy tylko patrząc, gdzie, jakie korzyści dla siebie można uzyskać.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Irena z Podostrudy.
Prosimy bardzo.
Chciałabym się włączyć do tej rozmowy. Jestem szczęśliwą matką, żoną już świętego Jana. 24 czerwca obchodziliśmy z mężem wspólnie 40-lecie pożycia małżeńskiego. Także myślę, że to jest tak cudowne, że nic piękniejszego. Chciałam wspomnieć, że nasze małżeństwo, wychodząc za męża, nie znałam smaku jego ust. Chciałam zrobić mamusi swojej na złość, bo nie pozwolono mi wyjść za chłopca, z którym tak bardzo blisko, no nie to, żebyśmy współżyli czy coś, tylko bardzo był mi mojemu sercu bliski. Ale mamusia była bardzo kobietą z zasadami. Nie będziesz wychodziła za takiego mężczyznę, który by ci wymawiał twoje jakieś niższe, że biedniejsza jesteś, więc posłuszna córka, musiała mamy posłuchać. Więc wyszłam, chcąc zrobić mamusi na złość, mówię, wyjdę za pierwszego, który poprosi mnie o rękę. Halo?
Tak,
słuchamy.
Tak, i w tym, jak tak zrobiłam, i tak zrobiłam, przyjeżdżając do siostry, do województwa olsztyńskiego, poznałam obecnego męża i taka cicha między nami umowa powstała, że wyjdę za niego, bo on mnie poprosił o rękę. Nic nie chodząc długo do mnie w ogóle, bo gdzie moje lubelskie tam strony za Lublinem. I proszę sobie wyobrazić, że ta umowa była dotrzymana. Ślub cywilny mieliśmy w piękny dzień, bo w Dzień Zielonych Świąt, 14 maja, a ślub kościelny 24 czerwca, świętego Jana. Także pięknie po ślubie cywilnym rękę, cześć, rozstaliśmy się pięknie, kościelny ślub, po kościelnym ślubie, gdyby mój kochany mąż, bo tylko tak mogę powiedzieć o nim, gdyby mnie zmusił do współżycia, on zabiegał, że gdybym ja nie czuła więzi, my po prostu byśmy się rozstali. Taka była umowa. to taki, no nie wiem, może to jest dzisiaj, to śmiesznie to wygląda, że to tak, ale taka była rzeczywistość. I pięknie to trwało, z każdym dniem. Tak, tak to narastało, to uczucie. Proszę sobie wyobrazić, że no ja to wspominam jakby no przeżycie czegoś najcudowniejszego, no bo nikt nie zmusił, żeby to dbał o to, zabiegał ciągle odjeżdżając do pracy. Nie było odjazdu, żeby nie przyszedł, nie pożegnać się. Przyjeżdżając z pracy, żeby nie podszedł pierwszy, obojętnie gdzie byłam, gdzie, czy ktoś stał obok, ładnie się przywitać. Dochowaliśmy się czwórki wspaniałych dzieci, trzech synów, trzy córki i jeden syn ostatni. I myślę, że miłość między małżonkami, taka narastająca, takie, bo to nie wierzę w taką miłość, że jak nieraz się tak tym chełpią każdy, bo idzie, obejmuje, taka skromna, taka, to jest chyba każdy na swój sposób, myślę, że tak przeżywa to, ale ja patrząc na swoje dzieci, tak samo one, tak skromnie, ale to jest takie owocujące, widzieć to, przeżywać. Nigdy nie stosowaliśmy żadnych tam, tak jak teraz pani Maria wypowiadała się, zabezpieczeń. Uważałam, bo jesteśmy rodziną wierzącą, w 89 roku tworzyłam kaplicę tu u nas w miejscowości, bo to jest miejscowość Popegeerowska, także mam się czym cieszyć, z czego cieszyć, bo gdzie nasze ślady, gdzieś jakiś zostawiamy ślad. I jestem samorządowcem, także układy w małżeństwie. I chciałam powiedzieć, że bez męża, bez pomocy, bez tej miłości, która jest, i dzieci pomocy, przecież człowiek by nie mógł zrobić tego, co robi.
No po to właśnie jest współmałżonek.
Dwie akcje zorganizowałam do Wozu Kobiet na badania mamograficzne do Olsztyna.
Dobrze, pani Ireno, dziękujemy bardzo za to świadectwo. Gratulujemy 40 lat małżeństwa i tej radości, która przewija w pani głosie, a nie zniechęcenia, że to już 40 lat męki z jednym człowiekiem. Także najlepsze życzenia, by kolejne lata również były tak radosne, przeżywane wspólnie z mężem na drodze do Boga.
To jak pani mówiła, to właśnie tak było widać, że wzajemny szacunek, odpowiedzialność, delikatność dla siebie wzajemnie może zbudować więź, bo zaczęło się tak, prawda, można powiedzieć, bez jakiejś wielkiej miłości, ale po prostu budowanie więzi poszło powoli, a aż doszło do takiego pięknego doświadczenia małżeńskiej miłości. A czasami przecież jest odwrotnie, że jest wielka miłość na początku, a potem małżonkowie tak sobie jakoś na złość robią, tak się obrażają, tyle przykrości sobie mówią, że z tego jakby takiego pięknego początku potem zostaje, prawda, smutek i różnie to bywa.
To jest najpiękniejsze, że jeszcze dzisiaj ciągle tęsknimy jedno za drugim i zawsze możemy na siebie liczyć. Tak?
Ja teraz mam takie małżeństwo, o którym właśnie dużo myślę, że oni tak od początku nie byli przekonani, czy są dla siebie. Nie byli pewni, czy oni tak z miłości właściwie wyszli za mąż, czy tak jakoś po prostu, no.
Takie wątpliwości.
I mają wątpliwości tam po iluś latach jeszcze małżeństwa, ale to właśnie pani świadectwo tak myślała się, może im pomóc, że można się pokochać. Może nie w każdym przypadku, prawda, tak, to jest możliwe, ale to miłość się budzi, jak się tą miłość buduje na co dzień, a nie tak po prostu czeka, kiedy ona przyjdzie.
Nie na relacjach cielesnych, tylko na relacjach duchowych. Od tego startujemy, bo musi być jakiś fundament. Odbieramy kolejny telefon.
Dziękujemy pani bardzo. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Dorota z Krakowa.
Witamy panią.
Ja bym chciała powiedzieć o rzeczach takich oczywistych. Pierwsza rzecz oczywista to jest, że współżycie małżeńskie to jest całość, zarówno popęd seksualny, jak i miłość, do której tylko człowiek jest zdolny. Ale chciałam podkreślić, co mało do kogo dociera nawet w tej chwili. że jest to jedyny popęd, który można rozładowywać, czyli zaspokojenie tego popędu można odkładać w nieskończoność. Natomiast wszystkie inne popędy muszą być zaspokajane, bo są konieczne dla życia. Tego ludzie jakoś nie rozumieją i wydaje im się, że człowiek musi współżyć seksualnie. Otóż nie, bo to można rozładować go w każdy inny sposób. I dlatego możliwy jest celibat, możliwe jest życie w samotności, możliwa jest wierność małżonkowi choremu, czy też na przykład zmarłemu, jeżeli ktoś chce. Także to jest pierwsza zasadnicza rzecz. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, że miłość to jest obdarowywanie. Obdarowywanie siebie nawzajem w małżeństwie. Pewnie, że zaczyna się miłość od fascynacji, czyli że po prostu się nie widzi nic świata poza tym kimś drugim, ale potem ona się rozwija, potem niejednokrotnie jest to miłość woli. I bardzo dobrze jest, jeżeli przyszli małżonkowie nie mają doświadczeń seksualnych, bo zaczynają sami chodzić po ścieżkach miłości. I wtedy nie ma problemów psychologicznych typu, że ona jest jedną tam z kobiet, które on już znał i to się okazuje tylko pożądaniem, a nie miłością. Ona nie ma problemów psychologicznych z tak zwanym imprinting, to się kłania Kępiński, to znaczy nawyków psychicznych i wstępnych doświadczeń z innym mężczyzną, gdzie potem bardzo to utrudnia małżeństwo. A tego się niestety nie mówi, bo ja już tu nie mówię pod względem religijnym, ale to Pan Bóg tak ustawił człowieka. I w tej sytuacji, jakie mogą być grzechy w małżeństwie? Otóż takie, że jedna strona czy druga, znaczy, że jeżeli oboje małżonkowie, albo przynajmniej jeden z nich, traktują siebie przedmiotowo, nie jako osobę godną szacunku. Jak to potem widać, po prostu jak się to spotyka potem w codziennym życiu? Otóż żona skarży się, że mąż się z nią nie liczy. Jej okresem płodnym czy niepłodnym domaga się, jeżeli ona odmówi, to jest brutalne, etc. Czyli małżonkowie muszą ze sobą najpierw, jeszcze to powiem, że jeżeli znowu chodzi o kobiety, to mają niestety ten zwyczaj znowu, że współżyją seksualnie, no bo jak tu nie współżyć, a potem raptem zaczynają na przykład wyprowadzać się do sypialni dzieci. Albo się skarży taki mąż w okolicach wieku średniego, kiedy no jest mu potrzebne nie tylko fizycznie, ale i psychicznie to współżycie seksualne, ta jedność kochaną żoną, że ona po prostu uważa, że jak już dorastają dzieci albo są dorosłe, no to czegoż on jeszcze od niej chce. A tu ani psychologia, ani medycyna nie stawia norm, jak długo ludzie mają żyć seksualnie, ani jak często mają żyć seksualnie w małżeństwie. Czyli na tym polega miłość w małżeństwie. Na tym polega dawanie siebie. Bóg zapłaci.
Dziękuję pani Doroto. Proszę bardzo, czy ktoś z naszych gości chciałby coś dopowiedzieć? Drodzy Państwo, po chwili muzyki kilka ogłoszeń. Drodzy Państwo, zapraszamy na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień, 31 lipca. Temat, jak pomagać duszom czyśćcowym. Naszymi gośćmi będą ksiądz Piotr Krasuski i pan dr Andrzej Wronka. 7 sierpnia dr Mieczysław Guzewicz będzie mówił o miłości między małżonkami jako fundamencie religijnej formacji dzieci. No, a w połowie sierpnia troska o rozwój mowy dziecka, profesor Kazimiera Krakowiak. Nieustannie zapraszamy, bo to już, drodzy Państwo, za półtora tygodnia kolejne Wesel, już 13 ogólnopolskie spotkanie małżeństw, które miały wesela bezalkoholowe, w tym roku poszerzona formuła również o osoby, które chcą zobaczyć, jak tego rodzaju zabawa może wyglądać w dniach od 2 do 5 sierpnia, jak już mówiłem. I więcej informacji jest na stronie internetowej www.weselewesel.pl. Listownie, kontakt oratorium, skrytka pocztowa 22 85 738 Bydgoszcz 40. Powtarzam, oratorium, skrytka pocztowa 22 85 738 Bydgoszcz 40 z dopiskiem Wesel lub telefonicznie kierunek 52 320 44 27. Powtarzam, 52 320 44 27. Drodzy Państwo, ta inicjatywa powstała lat temu, już 13 przeszło, na audycji właśnie dla małżonków i rodziców, gdzie okazało się, że bardzo wiele małżeństw miało wesela bezalkoholowe i ważną rzeczą jest umiejętność zabawy bez środków dodatkowych dopingujących. Program bardzo obszerny i ciekawy, oczywiście z wielkim balem z soboty na niedzielę, wielką mszą świętą uroczystą z udziałem księdza biskupa, z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich, które jest to tak ważne przypomnienie tego, cośmy sobie nie obiecywali, ale ślubowali w Bożej obecności, w obecności wspólnoty społecznej, która nas otaczała. I jeszcze wracając teraz do naszego dzisiejszego tematu, ojciec dr Ksawery Knoc ma swoją stronę internetową www.szansaspotkania.net. Powtarzam, www.szansaspotkania.net. I na tej stronie między innymi jest w całości jego książka Akt Małżeński. Wszystkie rozdziały po kolei. Bardzo interesująca strona. Zachęcam do zapoznania się. I drodzy Państwo, może jeszcze oddam w tej chwili głos panu Januszowi, bo w naszej audycji mamy piękne świadectwa, no ale tak jak ktoś czasami mówi, że nasze audycje są takie, same dobre strony pokazują. No o to chodzi, żeby dawać ludziom nadzieję. Ale właśnie co zrobić, jeżeli jesteśmy daleko od tej sytuacji, która jest przedstawiana tutaj przez dotychczasowych naszych słuchaczy. Prosimy bardzo.
Ja myślę właśnie, że tutaj należałoby zwrócić uwagę na to, że w doświadczeniach wielu małżeństw jest tak, że te grzechy, o których się właśnie temat naszego spotkania dzisiejszego jest, że jest grzeszność, ta grzeszność jest i nie oszukujmy się, że jej nie ma. Ona po prostu jest w naturze ludzkiej i występuje. W małżeństwach, w wieloletnich małżeństwach zdarzają się różne sprawy, zdarzają się upadki, zdarzają się niewierności również. I co wtedy? Czy to jest już od razu przekreślenie małżeństwa? Wydaje mi się, że tak nie jest. Że jest właśnie szansa, to co już wspominałem o tym, jeżeli się pracuje nad małżeństwem, jeżeli się chce, jeżeli jest wola obu stron, to wtedy można w każdym momencie zacząć jak gdyby od nowa. Nigdy nie jest tak, że jest człowiek przegrany, że małżeństwo jest przegrane. To jest chyba najłatwiejsza sprawa, najłatwiejsze rozwiązanie problemów. Jeżeli są problemy, to się albo od nich ucieka, albo rozwiązuje się po najmniejszej linii oporu. Najmniejszą linią oporu dla wielu ludzi jest po prostu rozwód. Małżeństwo się rozstaje i nie ma problemu. Problemu nie ma.
Wydaje
otóż
się.
Problem, tak, to pozorny. Otóż problem wtedy jest jeszcze większy, bo to się zaczyna komplikować, bo to się zaczynają robić jakieś tam układy poczwórne i jeszcze jakieś tam pomieszane i dwoje rodziców, jedno dziecko ma różne pomieszane sprawy. To jest jeszcze gorsze rozwiązanie sytuacji. To po prostu jest żadne rozwiązanie sytuacji. Ja myślę, że problemem zasadniczym jest coś takiego. Po pierwsze, i też myślę, że tutaj to trzeba przede wszystkim skierować do panów. Przede wszystkim nauczyć się słuchać i rozmawiać. W małżeństwie to jest podstawa. Małżonkowie muszą ze sobą rozmawiać, mężczyzna się musi nauczyć słuchać kobiety. Słuchać i rozumieć, bo to jeszcze też nie jest to tożsame. Co jeszcze? Mi się wydaje, że takie pozytywne podejście w ogóle do tego wszystkiego, mimo problemów innych, ekonomicznych, mimo problemów jakichś tam ze znajomymi, z pracą, z jakimiś tam, jakieś inne kłopoty, podchodzić do tego wszystkiego pozytywnie, dowartościować, docenić to, co się ma. To jest trudne, to jest problem często występujący. Ale to nie jest to, że jak gdyby ponajmniej też jak gdyby zminimalizować sprawę, wymagania swoje, bo to też tak nie jest. Trzeba od siebie wymagać nawzajem. Ale jednak umieć cieszyć się z tego, to chyba ten pierwszy nasz prelegent powiedział o tym, rozmówca. Właśnie, że mimo tych problemów on po tym fakcie, po tym wszystkim, po tym małżeństwie, które już minęło, dopiero teraz zauważył, że ono miało pozytywy. Ksiądz Twardowski powiedział, śpieszmy się kochać ludzi. Myślę, że to jest takie przesłanie dla nas. Nasze małżeństwa trwają i śpieszmy się, żeby one były dobre. Jeszcze jest zawsze szansa.
Tak, odbieramy kolejne telefony.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jano Złodzi, ja chciałem jednak jedno pytanie zadać, takie fundamentalne, ponieważ... przepraszam, wyłączę moment. Takie fundamentalne, bo nieraz z rozmów wynika, że mamy unikać przykrości, żeby się uczyć tak osiągnięcia możliwie maksymalnych rozkoszy. Musimy to nazwać, że to jest hedonizm. Niestety, przykre właśnie w małżeństwach katolickich są takie przykrości, ponieważ jest tam zachwiana wolna wola jednego z małżonków, nieważne czy to jest mężczyzna czy kobieta, bo on uważa na przykład mężczyzna lub kobieta, że są inne obowiązki w tym momencie. Także wydaje mi się, że musimy zwrócić uwagę tutaj na możliwość wybaczania sobie, które jest bardzo ważne, ale no nie ma takiego małżeństwa i tylko przetrwają małżeństwa takie, gdzie jednak jest różnica zdań, które się potem oczywiście sobie wyjaśnia, bo jest ta idea przebaczenia jest zasadnicza dla nas, ale uważam, że takie tylko osiąganie rozkoszy prowadzi do rozpadu małżeństwa i tak to się w rzeczywistości dzieje, także musimy tutaj na to zwrócić uwagę, bo ta powszechność właśnie pragnień dzisiaj to jest niebezpieczeństwo. I to nie jest takie proste, jakby się wydawało. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Januszu. Tak, musimy troszeczkę tutaj coś dopowiedzieć. Proszę bardzo.
Znaczy ja rozumiem, że jak Pan tak obserwuje takie różne zjawiska dzisiejszej kultury, no to rodzi się taki niepokój, że właśnie ludzie jakoś siebie wykorzystują, że przyjemność traktują jako takie dobro konsumpcyjne i też ta druga osoba, jej ciało jest takim towarem, który tą przyjemność dostarcza. I musimy jednak uważać, że jeżeli my widzimy takie rzeczy, to czasami sobie bardzo szkodzimy, czy szkodzimy na naszym takim gruncie kościelnym. No bo to tak rzeczywiście wielu ludzi żyje oddalonych od Pana Boga, ale doświadczenie chrześcijańskie jest doświadczeniem głębokiej akceptacji swojej ludzkiej natury stworzonej przez Pana Boga. I Pan Bóg nas tak mądrze stworzył, że szukamy przyjemności, że jej pragniemy, że małżonkowie kochając się przeżywają wiele przyjemności. I ta przyjemność jest przez Pana Boga zaplanowana, jest dobra. i nie jest jakimś hedonizmem, tylko jest darem, żeby z tego daru korzystali. I to szczęście też płynące właśnie z tego, że tej przyjemności mają tyle, żeby byli rzeczywiście szczęśliwi. I o tym mówi papież już w 51 roku, czyli to już jest ponad 50 lat, Pius XII. Pisze tak: sam Stwórca sprawił, że małżonkowie we wspólnym, całkowitym oddaniu się fizycznym doznają przyjemności i szczęścia cielesnego i duchowego. Że to szczęście jest całego człowieka, który jest i duchem, i ciałem. Gdy więc małżonkowie szukają i używają tej przyjemności. Proszę zwrócić uwagę, że to są słowa, które my nawet czasami boimy się używać, bo nauczyliśmy się je używać tylko w kontekście właśnie takiego używania drugiej osoby. A tutaj papież pisze odważnie, że można przyjemności szukać i używać jej, prawda? Czyli wiedzieć, zdawać sobie sprawę, że takie pieszczoty i dadzą nam największą przyjemność i specjalnie właśnie je stosować. Nie czynią niczego złego. Korzystają tylko z tego, czego udzielił im Stwórca. Argument jest ostateczny, sięgający autorytetu Pana Boga. Czy to nie jest jakiś tam wymysł, czy jakieś zło konieczne, tylko po prostu sam Pan Bóg tak to wszystko zaplanował, udzielił takich darów i tak, trzeba z nich
Pan Janusz
korzystać.
Jeszcze coś chciał powiedzieć.
Tak, ja Pana Boga kocham i wiem, że jest dobry, tylko niestety, jeżeli jest tylko rozkosz, a nie ma miłości, jeżeli jest tylko ciało, to ja muszę iść do spowiedzi.
No właśnie, to jest ta różnica. Świat mówi, zrób sobie przyjemność, natomiast tu ja bym raczej tu używał określenia radość. Towarzyszy obdarowywaniu się nawzajem małżonków, towarzyszy radość.
Ja bym to uznał jako wzniosłość.
Tak, ale to jest jakieś odczucie pozytywne i poszukujemy go nie dla siebie, tylko dla tej drugiej strony, prawda? I wtedy jest to prawidłowe. Bo jeżeli tylko dla siebie szukamy, a drugiego człowieka traktujemy jako towar, jako rzecz, jako środek, no to jest, prawda, tak, niezgodne
już. To jest
już
wzajemne obdarowywanie, tak, wzajemne, że otrzymuję się radość wzajemnie od drugiej strony.
Szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Januszu za zwrócenie na ten fakt uwagi.
I mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże. Chciałam się włączyć do...
Jest Pani na antenie. Kogo witamy?
Witam uprzejmie, Halina z Garfield, ale mieszkam zwykle w Polsce. I chciałam dołączyć się i naprawdę cieszę się, że taka audycja jest i moi rozmówcy tak pięknie mówili, a ja chcę to wszystko jak gdyby jeszcze zaświadczyć. Nasze małżeństwo to 40 lat. Nasze małżeństwo to na pewno było poszukiwanie i próbowanie korzystania z tych środków, które daje świat, z tych zabezpieczeń, ale one nic nie dały. Głęboka wiara kazała szukać. Szukajcie prawdy, a znajdziecie. I na dzień dzisiejszy, po 40 latach stażu małżeńskiego, jakże bardzo, bardzo rozumiem, że ten grzech, że ciągle to zło nas pyta, czy Pan Bóg ma rację, czy rzeczywiście ma rację, w nas tkwi. I my to ciągle sobie jak gdyby stawiamy na drodze, że no może ja zrobię lepiej, może Pan Bóg nie ma racji, a jednak Pan Bóg miał rację. Współżycie według naturalnych metod, według
tego, jak
Pan Bóg stworzył nasze życie, to najlepsza lekcja dialogu, o czym nam jeden z rozmówców mówił. Nie ma w małżeństwie zrozumienia bez dialogu. Planowanie współżycia to lekcja zobaczenia wspólnej sprawy w naszym małżeństwie. To gdyby człowiek nie chciał, to jest jak gdyby sytuacją zmuszony do prowadzenia dialogu. I tak jak papież pięknie pisze w książce Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, to jest lekcja dialogu. Myślę, że jak gdyby może często zapominamy o tym, co to znaczy żyć według ducha. Żyć według ducha to właśnie szukanie i jak gdyby wdrażanie w nasze życie wartości duchowych. dla mnie osobiście trzema najświętszymi rzeczami jest miłość, ciało i Duch Święty. Jeżeli te wszystkie trzy wartości nie są razem, nie ma miłości, nie ma słów, nie ma Ducha Świętego, nie ma tej otoczki przeżywania wewnętrznego, to ciało się nie spełnia. Ono nie będzie odczuwało tych radości, które Pan Bóg nam dał. Dał nam współżycie jak piękny bukiet, jak dar. 40 lat małżeństwa, poszukiwania i cieszenia się sobą nawzajem, ktoś by powiedział, a pani jest starsza, pani jest nieciekawa. Nie, to jest modlitwa ciałem. To jest, jak pięknie powiedział któryś z rozmówców, gdybyśmy się uczyli, patrząc na przygotowanie do mszy świętej, do tego przeistoczenia, gdybyśmy się uczyli z mszy świętej, to w naszym życiu przeżywanie tego daru współżycia seksualnego byłoby tym cudownym przeistoczeniem, cudownym zjednoczeniem, cudownym spełnieniem w ciele, bo ileż przygotowania jest na mszy świętej do przeistoczenia, do tego, żeby to dobro najwyższe przyszło do nas i było z nami obecne. I tyle trzeba serca wkładać w nasze współżycie, którego potrzebujemy, które jesteśmy dla siebie darem, radością i tak jak ktoś powiedział, to jest siła, to jest moc, to jest napęd, którą człowiek może, jeśli chce, jeśli słucha Ducha Świętego, może jak gdyby okiełznać, może być jej panem i wtedy, właśnie wtedy, jeżeli opanujemy swoje żądze, swoje popędy, jeżeli zobaczymy, że możemy, jesteśmy stanowczy, opanowani, że możemy od siebie wymagać, przede wszystkim od siebie wymagać, to wtedy wszystko resztę przestaje być problemem. Bo ja ufam człowiekowi, który wymaga od siebie, ja wymagam od siebie i życie może być bajką, może być rajem, może być przyjemnością, jest darem. I gratuluję audycji, gratuluję wszystkim moim przedmówczyniom i prelegentom, bo to, co słyszę dzisiaj, to naprawdę radość poszukiwania naszego wspólnego z mężem 40-letniego pracy w małżeństwie po to, żeby dzisiaj wiedzieć, jakim darem jesteśmy dla siebie nawzajem w obecności Pana Boga i w korzystaniu z tych najświętszych rzeczy, jakich jest miłość, Duch Święty, i ciało i po to, żeby to przeistoczenie i chęć bycia razem, chęć budowania, chęć... Ale się rozgadałam.
Dziękujemy Pani Hanno. Bóg zapłać. I gratulujemy tej radości.
Niekiedy spotykam się z takim zarzutem, że takie przeżywanie, my to słyszymy, że ono jest bardzo radosne, szczęśliwe, jest jakieś przesadne, wzniosłe, jakieś nawiedzone. Ale właśnie dlatego chciałem zwrócić uwagę, że żeby ci, którzy sobie tak myślą, żeby dostrzegli coś takiego, że te właśnie małżeństwa, one są bardzo gotowe na współżycie seksualne, nie zaniedbują tej sfery życia. Jest bardzo wiele małżeństw, które są realistyczne, trzymają się przy ziemi, żadnego Pana Boga tam nie ma, to są rzeczy, nie ma co tam Pana Boga mieszać i jest wiele smutku, wcale nie ma częstego współżycia seksualnego, jest poczucie wykorzystania, czy nawet jeżeli się to współżycie seksualne układa, to nie są może w stanie nawet dojść do pewnych sfer takich psychicznych, które jeszcze całkiem nową jakość wprowadzają współżycie seksualne. Właśnie. I żebyśmy to widzieli, bo ja mam wiele też takich świadectw, które właśnie doświadczając Pana Boga, tej duchowości, komunii, spotkania z Panem, właśnie przeżywania sakramentu Eucharystii, sakramentu małżeństwa, tak jak się przeżywa sakrament Eucharystii na całkiem jakimś innym poziomie, mówią właśnie, że mają wspaniałe życie seksualne, że są bardzo nie tylko duchowo głęboko przeżywają, ale też cieleśnie się bardzo rozwijają w ekspresji seksualnej, właśnie w doświadczaniu przyjemności, w rozbudzeniu, że te małżeństwa są naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwe i bardzo lubią współżyć seksualnie i czekają pomimo wszelkich trudności, jakie są związane z cyklem, no takich ludzkich. Okazuje się, że to wszystko nie przeszkadza im jakoś, nie zamyka w sobie, nie powoduje oziębłości, tylko wysiłek spotkania owocuje potem naprawdę czymś wspaniałym. Teraz takie małżeństwo spotkałem już tam po iluś tam miesiącach i mówią, że właśnie od czasu rekolekcji ich współżycie stało się bardzo soczyste. Zobaczcie, to my nie jesteśmy tak może przyzwyczajeni do takich zwierzeń, ale właśnie one pokazują właśnie coś, co jest wbrew temu, co nam zarzucają, że właśnie to współżycie katolików to jest takie nudne, monotonne i tak, nieciekawe. I takie po prostu że go prawie, że nie ma, tylko wprost przeciwnie, jest coś po prostu i cieleśnie, prawda, fascynującego i psychicznie i duchowo i my tutaj o tym mówimy, prawda? To jest to coś niesamowitego.
Słuchamy, Radio Maria.
Nie powiedział po fonu Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tomasz z Poznania. Ja chciałem włączyć się do rozmowy w pierwszym aspekcie, taki chciałem powiedzieć najpierw króciutko, tylko, że w dzisiejszych małżeństwach bardzo mocno widać taki element, że kiedyś było to łatwiej, jak gdyby bardziej gdzieś to się wynosiło z domu. Ludzie nie zawsze dobierają się idealnie. I zawsze jest tak, że żeby małżeństwo było dobre, to zawsze te charaktery gdzieś tam trzeba dotrzeć. Czasami trzeba jak gdyby nauczyć się pewne wady drugiej osoby dostrzegać.
Zawsze
ale równocześnie
trzeba
umieć z nimi sobie radzić. Natomiast w dzisiejszych czasach bardzo często ludzie młodzi, i to jest często powodem jak gdyby kłopotów, kłótni, później nawet rozstań, to jest szukanie związku idealnego. Czyli jak gdyby szukanie czegoś takiego, że w momencie, kiedy jesteśmy po ślubie, przed ślubem było idealnie, teraz też będzie, kiedy zaczynają się różnice charakterów, kiedy zaczynają się problemy, nie ma prób gdzieś zwalczania w sensie takim, spróbujmy gdzieś to wypośrodkować, nauczmy się z tym żyć, nauczmy się w jakiś sposób dotrzeć. Nie, to powinno być idealne, to mi się nie podoba, tamto się nie podoba mi i z tego bardzo często rodzą się najpierw małe problemy, później duże problemy, a później na przykład rozstania. I to tak po 3-4 latach bardzo dużo osób takich właśnie gdzieś tam się obserwuje, kiedy właśnie to następuje rozstanie po 3-4 latach małżeństwa. To jest jeden element.
Tak.
Natomiast drugi, jeżeli chodzi o samo współżycie właśnie w tej metodzie naturalnej. Ja jestem po ślubie 11 lat i mówię to specjalnie dlatego, że większość osób, które o tym mówiły do tej pory, były jednak stażem małżeńskim dużo starsze ode mnie. I specjalnie zadzwoniłem po to, żeby pokazać, że ludziom młodym też to nie przeszkadza. Ja jestem przykładem małżeństwa, w którym absolutnie nigdy nie przeszkadzała nam metoda naturalna. W momencie, kiedy nie byliśmy jeszcze małżeństwem, w momencie, kiedy byliśmy ze sobą tylko i wyłącznie, można powiedzieć, narzeczeństwem, a jeszcze wcześniej po prostu parą, ponieważ myśmy przed ślubem byli 8 lat. Ja pamiętam jeszcze, kiedy byliśmy w szkole średniej, kiedy na przykład nam sprawiało przyjemność to, że mogliśmy wspólnie, wtedy będąc jeszcze narzeczeństwem, badać na przykład sobie cały, rozpisywać sobie kalendarzyk, kiedy są dni płodne, kiedy są dni niepłodne, w ogóle z tego nie korzystając, ucząc się tylko tego po to, żeby mieć z tego radość, że my to wiemy, że my to umiemy, że jest taki cykl, że w ten sposób możemy sobie to obserwować.
Ale przepraszam, powiedział pan kalendarzyk. Kalendarzyk?
To znaczy nie tylko, w ogóle całą metodę. Natomiast
nie przejęzyczył się pan, gdyby... nie, bo kalendarzyk to 40 lat temu to już była historia.
Ja wiem, właśnie, znaczy ja mówię o całej metodzie, natomiast myśmy tak, wtedy zaczynali jak gdyby od tego. Myśmy wtedy zaczynali jak gdyby od tego.
Od samej metody statystycznej, rozumiem.
Tak, po prostu jak gdyby wtedy w to wchodziliśmy, w ogóle nie było mowy jak gdyby o współżyciu, byliśmy jeszcze w ogóle narzeczeństwem, a można było jak gdyby gdzieś sobie to ćwiczyć i już wtedy się jak gdyby tym po prostu bawić.
Rozpoznawać,
tak. No i dla nas to była przyjemność, dla nas to była po prostu jak gdyby właśnie wspólna jakaś radość z tego, że my możemy jak gdyby razem w ten sposób sobie siebie poznawać. Natomiast nigdy też nie było jak gdyby problemu ze współżyciem przed ślubem. Nigdy tego u nas nie było. Po ślubie, pamiętam, ponieważ myśmy się żenili na drugim roku studiów, podstawowy problem, jaki był, to był właśnie, co teraz będzie, ponieważ wy się chcecie pobrać. Myśmy byli wtedy ze sobą 8 lat i myśmy powiedzieli, że chcemy i koniec. No i teraz się zacznie, bo zacznie się ciąża, zacznie się wpadka, skończą się studia, jest pozamiatane. Oboje byliśmy na studiach dziennych. Była tylko i wyłącznie metoda naturalna. Naprawdę nie było nic więcej, nie było żadnej wpadki, nie było nic. Dzieci były zaplanowane po studiach, w momencie, kiedy można było, wtedy, kiedy myśmy tego chcieli, tylko i wyłącznie przy metodzie naturalnej. Żadnych innych elementów nie było. Do dzisiaj jesteśmy bardzo szczęśliwym małżeństwem i naprawdę w niczym metoda naturalna nie przeszkadza.
Na pewno. Rozpoznawanie płodności na pewno nie przeszkadza. A decyzję podejmujemy wspólnie co do aktu małżeńskiego.
Dokładnie.
Dziękujemy panie Tomaszu. Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, czas zbliża się ku końcowi. No, słyszeliśmy szereg wspaniałych świadectw, ale może jeszcze tutaj w studiu zastanówmy się, tak same z siebie te małżeństwa tak wspaniałe od razu nie były, dlatego że każdy z nas jest inny. Jest mężczyzną, jest kobietą i te różnego rodzaju zderzenia, nieporozumienia są wręcz codziennością. Wobec tego, dlaczego u jednych prowadzą do rozpadu małżeństwa, a u innych prowadzą do pogłębienia więzi i do wspaniałego rozkwitu. Może Państwo jako małżonkowie, Aleksandra i Janusz, coś powiecie na ten temat. Co trzeba zrobić?
Wydaje mi się, że bardzo ważne w małżeństwie jest zaufanie, wzajemne zaufanie do siebie. A chodzi mi tutaj konkretnie o zaufanie, że ta druga osoba chce dla mnie dobrze. Chcę mojego dobra. No to jest bardzo ważne. I ważne, znowu powtórzę jeszcze raz, że ważne są rozmowy i ważne jest staranie się zrozumienia tej drugiej osoby. Ja tutaj i w wypowiedzi ojca, i w wypowiedzi tego pana, który stracił żonę, zauważyłam jedno i to mi bardzo daje nadzieję, ponieważ była tutaj mowa o zrozumieniu się po latach. Zawsze można się zrozumieć i ważne jest to, żebyśmy mieli tą nadzieję i walczyli o swoje małżeństwo.
No tak, ale właśnie mamy,
ale w jaki sposób
mamy dobrą wolę. Wiele małżeństw, właściwie wszystkie małżeństwa startują z dobrą wolą. Że będziemy się kochać, że nie będzie tak jak w naszej rodzinie, że rodzice się kłócili, że tam pili i tak dalej, my będziemy wspaniali. Ale nie wychodzi. Dlaczego? Jaką pomoc można sięgnąć? Kupić podręcznik?
Też, ale ja myślę, że jest to łaska, którą trzeba wymodlić.
Łaska sakramentu małżeństwa.
Tak, czyli którą daje sakrament po pierwsze, a po drugie właśnie codzienna modlitwa, wspólna modlitwa małżonków pomaga, na pewno w tym pomaga. I jeszcze coś, ja myślę, jak gdyby też o tym wspominałem, że nad kondycją małżeństwa trzeba pracować. Trzeba formować swoje małżeństwo.
Cały czas.
I chciałbym tylko jeszcze zwrócić uwagę na coś takiego, bo wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że dla małżeństwa istotna jest formacja małżeńska. Żeby nie popełnić tego błędu, że małżonkowie, każdy idzie sobie, formuje się samo i wspaniale dąży do Boga, tylko że drugi małżonek, najczęściej mężczyzna, zostaje gdzieś daleko z tyłu i nagle się zaczynają problemy. Czyli jak gdyby przez to, że ktoś jest bliżej Boga, to coś się rozpada. To jest jakiś absurd, jakaś paranoja. Po prostu trzeba obserwować swoje małżeństwo i robić wszystko dla małżeństwa przede wszystkim. Przede wszystkim jesteśmy małżonkami. I myślę, że o tym trzeba po prostu pamiętać.
Małżonkami sakramentalnymi, którzy mogą zawsze liczyć na wsparcie Boga, z którym zawarli przymierze. I jeżeli coś nie wychodzi, to nie tylko mogą, ale powinni wołać do swojego Boga: Panie Boże, pomóż! Pomóż, bo nie dajemy rady. Bo chcemy się kochać, a kłócimy się. I od takiej modlitwy, czy wstajemy w takim samym stanie ducha i psychiki? Nigdy.
To samo dotyczy samego aktu małżeńskiego. to ojciec o tym wspominał. To jest tak, że tak naprawdę to jest współżycie dwojga ludzi w obecności Boga. Przecież to nie będzie tak, że Panie Boże, to się odwróć, bo my teraz będziemy współżyć.
Księga Tobiasza się kłania, także
modlitwa,
też proszę spojrzeć.
Również, tak. Prawda, jest modlitwa Tobiasza i małżonki przed współżyciem. Naprawdę są, w Biblii jest wiele, wiele i pieśń nad pieśniami wspaniała przecież też.
Ojcze, czy jeszcze ojciec słówko powie?
Cały czas tutaj odkrywamy ten głębszy wymiar życia małżeńskiego, powołania. O powołaniu mówimy wtedy, kiedy właśnie małżonkowie, tak jak Pan przed chwilą powiedział, stają w jakiejś niemożności wobec siebie, nie są w stanie przekroczyć pewnych granic i w którymś momencie odkrywają, że to nie jest tylko tak, że oni, nie wiem, sami się dogadają, czy rozwiążą swoje problemy, że potrzebują Pana Boga. I tu dopiero wchodzi ten miejsce na tajemnicę, właśnie na Pana Boga. Jakieś takie otwarcie. Więc ono też nie przychodzi tak od razu, tylko trzeba trochę w tym małżeństwie czasami pocierpieć, żeby odkryć, że tylko Pan Bóg jest w stanie pomóc nam przekroczyć pewne granice, które my jako ludzie nie potrafimy. I tu się zaczyna takie już bardzo głębokie realizowanie sakramentu małżeństwa i nowe owoce, i nowy etap miłości małżeńskiej.
Ale jest to osiągalne, jak słyszeliśmy dzisiaj w tak wielu telefonach. Dziękujemy Państwu, drodzy radiosłuchacze, dziękujemy naszym gościom. Chwila muzyki i modlitwa na zakończenie dnia.
Informacje o stronach w modlitewnikach do liturgii godzin w tomie trzecim. Hymn z czwartego tygodnia Przyjdź do nas, Panie, strona 1017. Psalmodia i modlitwa z wtorku, strona 1027. I antyfona końcowa Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzie, na stronie 1019.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Nieustannie w naszym życiu popełniamy grzechy, ale też nieustannie działa łaska Chrystusa, który przychodzi do nas, umacnia nas, rozgrzesza. Powierzmy się Bożemu miłosierdziu, nasz dzisiejszy dzień, to wszystko, co ciągu dnia było nieudane, gdzie mamy wrażenie, że odeszliśmy od Pana Boga, nie myśleliśmy o Nim. Ale też powierzmy Panu Bogu dobre chwile, udane, gdzie robiliśmy dobro w poczuciu dobrego sumienia. I pamiętajmy, że Bóg jest ponad naszą słabość. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się boczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie.
Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swojej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawiajcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Szczerz nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się, prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia. Życie, słodyczy i nadzieją nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łespadole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Państwo, serdecznie dziękujemy za współtworzenie kolejnej audycji. Dziękujemy bardzo ojcu doktorowi Xaweremu Knocowi. Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem, dobranoc.
I zapraszamy na stronę internetową ojca www.szansaspotkania.net. Dziękujemy również Państwu Aleksandrze i Januszowi Prucnalom. Bóg zapłać.
Króle nam Chryst.
I życzymy błogosławieństwa Bożego na wspólnie prowadzonych rekolekcjach dla małżonków w Skomielnej Czarnej, daleko stąd. Dziękujemy Jarosławowi, który realizuje tę audycję i zapraszamy na kolejną za tydzień.
I do usłyszenia. Żegnają się z Państwem Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.